Dzień dobry Państwu. Trzeci odcinek podcastu Ojciec i Syn. Tym razem jesteśmy na wsi na spacerze. Mamy bardzo ładną pogodę, prawda, tato?
Join me and together we can rule the galaxy as father and son.
W ogóle wyjątkowa pogoda jak na tę porę roku. Tak, nie wiem, tak czuję się wiosennie w ogóle, a nie jesiennie. Niby Polska złota jesień, bo rzeczywiście jest złoto. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, tak powiem po sportowemu. Tak komentatorzy kiedyś mówili w radiu. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak brzozy są liście. Rzeczywiście tak patrzę teraz do góry. W kolorze złotym, prawda? Synu, popatrz.
Tak. Jest początek w ogóle listopada. Znaczy jutro jest dokładnie 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych.
Wszystkich Świętych.
Okej, to może zacznijmy od naszej pracy domowej. Odrobiłeś, tato? To, co mieliśmy sprawdzić, to, co obiecaliśmy słuchaczom z poprzedniego odcinka.
Odrobiłem, ale musiałeś mi o tym przypomnieć, bo sam z siebie, rzecz jasna, zapomniałem. Szufladka się zamknęła i nic z niej nie wystawało, ale odrobiłem. Twoja wątpliwość dotyczyła sumitów, czyli tych, którzy uprawiają sumo, i czy kosmyk jest obowiązkowy. No, nie ma takich regulaminów szczegółowych. Pewnie może po japońsku są, ale nie miałem pary i siły, żeby studiować te regulaminy, nawet korzystając z Google'a i tłumacza. Wydaje się, że muszą mieć ten kosmyk na głowie, bo nawet sprzedawane są specjalne peruczki. Takie a la sumita, oczywiście wykorzystywane, o, właśnie Halloween i tak dalej, że można się za sumitę przebrać. Samochód jedzie.
Tak, tak, także nie mów teraz.
Nie mówię teraz, ale zobaczymy, możemy powiedzieć jaki. Ciemny Volkswagen jedzie.
Nie, myślę, że to zrobimy wycięcie, wiesz? Bo...
Zrobimy wycięcie. Tak. Zrobimy
drugi wycięcie. Jedzie. No, dlatego myślałem, że lepiej może jak w lesie,
zaraz, ale... Zaraz dojdziemy do lasu. Spoko. Damy jeszcze szansę.
Wiesz, bo to za każdym razem byśmy musieli mu wiedzieć, że jedzie samochód, to trochę bez sensu.
No jak se zostawisz, to se zostawisz, jak nie, to nie. Wszystko jedno. Zatem kosmyk sumity. I to jest pytanie postawione tak śmiało, chociaż z największym trudem rozwiązać by należało. To już jest Gałczyński. Czemu ogórek nie śpiewa fragment? Otóż, nawet są sprzedawane peruki na Halloween z tym kosmykiem, czyli można się przebrać za sumitę. Ale tak troszkę więcej poczytałem o sumitach, czyli trzeba ważyć więcej niż 100 kilo. O, i to jest ciekawe, czyli ja mógłbym być sumitą, a ty?
Nie, chyba raczej nie.
No właśnie.
A ty mógłbyś, tak?
Tak, spoko.
Okay. No, ale jeszcze wydaje mi się, że cały strój, podejrzewam, że jest obowiązkowy, czyli musiałbyś ten pas założyć, no i oprócz tego pasa musiałbyś być nago, tak?
Tak, tak, nago. To jest tylko pas, nic więcej nie ma, kobiety tylko. No ale to nie wiem, czy to jest zgodne z tradycją, no bo już ten... Wiesz, przy globalizacji sport się rozwinął i panie też uprawiają. O, pieski szczekają. A, tak wsiowo jest, chociaż w zasadzie ptaszki powinny śpiewać, ale ptaszki, o, zaraz dojdziemy, to już idą spać. Jeszcze do tych włosów wracam. Była niedawno olbrzymia kontrowersja, bo w czasie walki jeden sumita pociągnął drugiego za włosy. Właśnie. I gdzieś też, oczywiście w regulaminie, nie ma aż tak dokładnie zapisanych, tak przynajmniej czytałem, czy można ciągnąć za włosy, czy nie można. I było to porównywane do słynnej walki Tysona, który rywala ugryzł w ucho. I też w sumie nie wiadomo, czy w boksie można gryźć. No pewnie nie. No więc taka śmieszna historia z sumo i w końcu... Chyba ten taki słynny mongolskiego pochodzenia sumita, uznawany chyba za najlepszego nadal na świecie, został jednak zdyskwalifikowany za to pociąganie za włosy. Także widać, że już pewne historie wychodzą poza regulamin. W związku z tym, zanim ty odpowiesz na zadane pytanie, powiedz, czy zwierzęta, owady mają też jakby swoje regulaminy, które czasami są przekraczane.
Oczywiście, zaraz chętnie odpowiem. Natomiast jeszcze mam jedno pytanie. Czyli jak rozumiem, mężczyźni łysiejący, a nie tylko, że mający taką fryzurę, no po prostu albo muszą kupić sobie perukę, albo nie mogą brać udziału w tych zawodach.
No, z tradycji to tak wynika. No, jak jest w rzeczywistości, to pewnie nawiązując nawet do tego, o czym rozmawialiśmy, no pewne tradycje już pod wpływem jakiejś globalizacji czy jakiejś równego dostępu do sportu i tak dalej, no są już łamane no, na potrzeby współczesnego świata.
Zresztą nie wiem, czy u Japończyków w ogóle częsty był ten gen łysienia, bo jakoś nie kojarzę, że dużo Japończyków łysy, prawda? Też masz takie wrażenie?
Tak, tak. Jak teraz powiedziałeś, to rzeczywiście coś w tym jest. Że...
No i na pewno więcej ma czarne włosy niż u nas, tak?
No na pewno, na pewno. Więc może to jest też spowodowane, bo na przykład Japończycy chyba nie są też owłosieni generalnie na ciele.
Innych niż
tak
ludzie
mocno.
I ich, jak to powiedziałeś, nie kodeksów, tylko...
Regulaminów?
Regulaminów, tak. No więc rzeczywiście są już organizmy, gdzie jest to stwierdzone, przebadane, że tak się zachowują, że nie tylko ludzie, ale i inne organizmy, które mają jakąś zorganizowaną, bardziej skomplikowaną społeczność, gdzie są ważne interakcje pomiędzy osobnikami. No oczywiście pierwsze, co się narzuca, to u innych człowiekokrzynawnych, czyli u szympansów, goryli. No to oczywiście jest, zostało to dawno potwierdzone. Natomiast nawet jest na przykład watasze, chyba dobrze odmieniam, watasze wilków. Tak. Otóż okazuje się, że mają one swoje takie kodeksy, niepisane zasady postępowania. Także tak, no można powiedzieć, znaczy wiesz, jeżeli rozumiesz regulamin jako coś spisanego, no to oczywiście albo nie, albo o tym nie mamy pojęcia, dlatego że być może jest to, nie umiemy się skomunikować z tymi zwierzętami, natomiast na pewno mają jakieś takie zwyczaje, gdzie mogą kogoś wykluczyć ze społeczności, czy jakoś go ukarać, bo postąpił niezgodnie z nią. To tak, wiele tych takich przykładów jest też u ptaków. Ta jedna z rodzajów tej strategii nazywa się strategia legalistyczna w ewolucjonizmie. Tak, dlatego że to jest, że generalnie do przetrwania wiele organizmów połączyło się w społeczności, dlatego że po prostu w kupie siła, tak? Łatwiej było, są bardziej plastyczne, łatwiej było przetrwać. Okazuje się, że lepiej mieć po prostu jakichś innych osobników, które na przykład opiekują się twoim potomstwem. A ty też jakieś inne rzeczy na rzecz ich, prawda, realizujesz, na przykład pomoc i tak dalej, więc no z pewnością. I to się nazywa strategią legalistyczną, kiedy jest jakieś postępowanie, które zachowanie, behawior, które jest akceptowalne w stadzie i takie, które nie jest. I jeżeli nie jest to dane osoby, bo oczywiście znajdują się nonkonformiści, którzy nie chcą tego przestrzegać, tak jak u ludzi, i takie osobniki się po prostu karze. I na przykład u mew jest coś takiego, że w momencie, kiedy jest jakieś mięso, prawda, jakaś padlina, to mają swoje zachowania dzielenia się po prostu tą zdobyczą. Tak? I są mewy, które chcą po prostu brać za dużo, na przykład nie postępują zgodnie ze zwyczajami i one są karane. Inny przykład, bardzo znany, to nietoperze. Otóż nietoperze nie wszystkim udaje się danej nocy coś upolować. Mówię teraz o tych nietoperzach, co piją krew, bo to jest też taki mit. Nie wszystkie nietoperze to robią. Wiele jest roślinnożernych. Te, które rzeczywiście, te wampiry, odżywiają się krwią, mają takie zachowania, że się dzielą ze swoimi współtowarzyszami jaskini i niekoniecznie muszą być spokrewnione. To z kolei się nazywa strategia wet za wet. Jeden, co daje krew innemu, a jest to dosyć duży, znaczy z pyska do pyska, wiesz? Karmi go temu, a ten, który się nie najadł, najpierw go prosi o to. Karmi swego towarzysza i dużo wbrew pozorom daje, dlatego że one dosyć szybko mają różne niekorzystne reakcje na skutek głodu, wiesz? No taki mają metabolizm, taki mają sposób odżywiania. Ale ten osobnik dlatego daje, dlatego że jest stwierdzone, że ma oczekiwanie, że w przyszłości też on może potrzebować. I dlatego to się nazywa strategia wet za wet.
O, to jest ciekawa strategia, która występuje też w sporcie. Bo
Okej, okay, więc jak mówisz, strategia WET za WET jest, czyli oczekiwanie w przyszłość pomocy za danie coś też od siebie jest w sporcie częsta.
Tak, tak, bardzo częsta, czyli to jest no, pewnego rodzaju taktyka. Ja pomogę tobie, często to nawet no, na przykład przy jakichś rozgrywkach, gdzie jest tabela i później decydują jakieś niuanse przy tabeli, no to można jakoś przegrać, czy nie zagrać jakoś tak na 100%, czy wystawić jakiś słabszy skład, oczekując, że w przyszłości w podobnej sytuacji ten aktualny przeciwnik odda to w jakiś sposób. Czyli tak, no takie, powiedzmy, nie wet za wet, jak ty mówiłeś, tylko pewnego rodzaju usługa za usługę. I w kolarstwie, w to, co komentuję, też to jest obecne, czyli na przykład ktoś czuje się mocniej w ucieczce i pracuje więcej, a w przyszłości może liczyć, że ten drugi właśnie mu odwdzięczy się. A generalnie taką w kolarstwie najprostszą zasadą to jest przy, załóżmy, ucieczce dwóch. I taki najprostszy, ale w sumie zdarzało się, zaraz dam jeden fajny przykład, czyli uciekają we dwóch i ty bierzesz etap, bo ja zdobywam koszulkę lidera klasyfikacji generalnej, czyli odnosimy dwie korzyści. I taki bardzo ładny przykład to był odjazd na Mont Ventoux podczas wyścigu, no kilkanaście lat temu, podczas wyścigu Dauphiné, kiedy Sylwester Schmidt, Polak, zaatakował, doskoczył do niego Alejandro Valverde i na tą słynną górę wjeżdżali we dwóch i to był ten klasyczny układ, czyli Schmidt mocno pracował, Valverde mocno pracował, bo Valverde zostawał liderem wyścigu, a ponieważ to był najtrudniejszy etap, więc można było już domniemywać, że on ten wyścig wygra dzięki temu etapowi. I w samej końcówce Polak miał problemy już no, takie wydolnościowe. No, mówiąc wprost, wymiotował, a jeszcze bardziej wprost żygał. I Valverde na niego poczekał troszeczkę i dał mu to zwycięstwo obiecane jakby w tej takiej niepisanej umowie, no i Polak odniósł swój największy triumf w całej swojej karierze, wygrywając ten etap.
No i tutaj pytanie, które zadałby biolog ewolucyjny od razu. Dlaczego to zrobił? Dlaczego mu się to opłacało?
No, opłacało mu się, bo i tak, no wszyscy w sporcie się dąży do zwycięstwa, prawda? No to jest naczelna zasada. On i tak to zwycięstwo odnosił. W tym takim pojęciu, gdybyśmy chcieli rozpatrywać, jeśli ktoś nie wie, wyścigi kolarskie, to jest ta zasada, nie wiem, już nie pamiętam, kto ją powiedział, czyli nieważne jest, żeby wygrać bitwę, ważne, żeby wygrać wojnę. I w wyścigach wieloetapowych to obowiązuje, czyli najważniejsze jest zwycięstwo w całym wyścigu, a mniej istotne jest na danym etapie. Czyli dla Alejandro Valverde najważniejszą rzeczą było to, że wygrywa dzięki tej akcji wyścig. W związku z tym mógł oddać zwycięstwo etapowe, czyli tę małą bitwę Schmidtowi, który i tak nie był groźny w klasyfikacji generalnej, czyli nie wygrywał całego wyścigu. Czyli no, wynika to z prostego faktu. Obydwaj zawodnicy są usatysfakcjonowani.
No dobrze, ale przecież mógł chcieć wygrać i to. Już nie pomijam pieniądze, bo by dostał też jakieś pieniądze, ale też by był na podium, zawsze prestiż i tak dalej. Czy może chodzi właśnie o to, że też jest tutaj jakiś niepisany regulamin, jakiś kodeks postępowania i być może jakby się okazało, że ten kolarz po prostu jest taki chciwy, że bierze wszystko, co chce, to inny by mu nie pomógł. I właśnie to jest strategia wet za wet.
Tak, tak, oczywiście i w sporcie, i w kolarstwie tego typu zasada, o której tutaj mówisz, zdarza się jest bardzo często stosowana. Nawet niektórzy zawodnicy muszą się tłumaczyć. W tym roku na wyścigu Paryż-Nicea Primoz Roglic atakował z grupki faworytów i tak jakby nie zauważył, że wcześniej uciekał Szwajcar Meder. I tuż przed metą go wyprzedził. I ten, jakbyś popatrzył na mowę ciała tego Szwajcara, to on mówi, no o co mu chodzi? Czemu on tutaj wygrywa? Normalnie by powiedział, no co, jest najsilniejszy, to wygrywa. A on po prostu odskakiwał Roglic, odskakiwał innym zawodnikom liczącym się w klasyfikacji generalnej i w zasadzie według tego kodeksu, jak rozmawiamy, powinien jednak nie atakować tego Szwajcara, który uciekał znacznie dłużej i nie liczył się w klasyfikacji generalnej. I dla niego to zwycięstwo etapowe było wszystkim, co mógł osiągnąć. A jednak Roglic go wyprzedził i później musiał się z tego faktu tłumaczyć, że właśnie nie postąpił po jakby po sportowemu, czy fair play, czy nazwijmy to właśnie czymś, co jest tą tradycją właśnie.
Tak. I tutaj bardziej już strategia legalistyczna, że jest... Są pewne zachowania, które są prospołeczne i neguje się takie, które są antyspołeczne, dlatego że w kupie po prostu lepiej przetrwać. A w sporcie jakby nie przetrwanie się liczy, tylko zwycięstwo. I jest po prostu, wszystkim się to opłaca, wszystkim, którzy realizują tę strategię, bo jest większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości też pewnie wygra, bo mu pomoże ten drugi.
No, w sporcie generalnie, jak mówisz, przetrwanie, co w świecie zwierząt jest przecież niezwykle istotne, to zwycięstwo jest jakby przetrwaniem, bo jak wygrywasz, to jesteś dobry, to masz lepszy kontrakt. To działasz w tym sporcie. Jak ciągle przegrywasz, to za chwilę cię nie ma. Czyli w tym małym wycinku życia zwycięstwo jest drogą do właśnie przetrwania.
No tak, masz rację. Ale jak tak o tym opowiadałeś, pomyślałem sobie, że w niektórych sportach chyba są związki i towarzystwa oficjalne raczej niechętnie na to patrzą. I tu, bo mi się skojarzyło na takie, bo można powiedzieć, że to jest taktyka, o właśnie. Niechętnie patrzą na takie zachowania taktyczne, na przykład w piłce nożnej. No jest ten słynny, klasyczny film z Gajosem, Piłkarski poker. I tam, jeżeli by, chociaż tam wchodzą też w rolę pieniądze, ale jeśli okazałoby się, że jakiś zespół w piłce nożnej realizuje taką taktykę, że na danym meczu trochę rzeczy się obija, bo mu tak nie zależy na wygranej, bo dla niego jest to taktycznie opłacalne, no to chyba szefowie organizacji nie za chętnie by na to patrzyli, tak?
No, zdarzają się różne układy i układziki właśnie też wynikające czasem z faktu, że tam kiedyś coś mieliśmy im oddać, to co oni nam dali. Rzeczywiście ani kibice, ani dziennikarze nie lubią tego typu zachowań, no, bo to się tak, wiesz, ogólnie mówi, że to nie jest zgodne z duchem sportu, ale generalnie, no, jeżeli w sporcie, co wiemy, no, chodzi o to, żeby odnieść sukces, no to nieraz się też mówi, że wszystkie chwyty są dozwolone, żeby wygrać, czyli jeżeli to daje pożądany efekt, to oczywiście ta taktyka taka do podkładania się czy coś, żeby tam coś osiągnąć, nie jest dobrze oceniana, ale ja wiem, no jeżeli zależy, co przyjmiemy, no nie zawsze wszystko, gdyby ten fair play, który tak się lubi powtarzać i cytować i tak dalej. Gdyby zawsze te zasady obowiązywały, no to może nie byłoby by tak ciekawe, a tak to jakieś tam zawsze te niuanse się pojawiają i często jest właśnie przyjmowane, że ten ostateczny sukces jest najważniejszy, do którego się dąży.
Mi się wydaje, że to zależy od sportu, jego specyfiki, bo faktycznie, jeżeli jakaś drużyna by się oszczędzała, i w piłce nożnej są takie przypadki, nawet na Mistrzostwach Europy, chyba świata, prawda, że już ma na przykład wyjście z grupy i no nie opłaca. Dlaczego ci zawodnicy mają ryzykować kontuzję? No to kibicom i mediom to się nie podoba, że oni grają na pół gwizdka. Ale to, co powiedziałeś, to teraz przywołam inną strategię, szachową, ale też jest to strategia no, z teorii gier, tak? Czyli strategia gambit, poświęcania swoich figur żeby zdezorientować przeciwnika i zadać mu ostateczny cios. Na przykład Muhammad Ali, z tego co się orientuję, miał taką strategię, że miał taką odporność, że potrafił przyjmować ciosy w boksie przez rękawice i nagle zadawał ostateczny nokautujący cios.
Oczywiście. To też jest pewnik. No w ogóle w judo na przykład jest taka zasada, zrób jeden krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Czyli tutaj lekko ustąpić i wpuścić, to też tak można, wpuścić przeciwnika tak troszeczkę w maliny, żeby on myślał, aha, no łatwo mi idzie, łatwo, i wtedy podziałać z jakiegoś zaskoczenia. No rozmaite historie się dzieją, no choćby, tak jak ty mówisz, w tych rozgrywkach, to nawet nie to, że grać na pół gwizdka, tylko na przykład w jakiejś fazie rozgrywek któraś drużyna wystawia skład rezerwowy. Czyli no też tak można pomyśleć, że to jest lekceważenie przeciwnika, no bo dajemy ten drugi garnitur. Ale z kolei no efekty są takie, że ci czołowi zawodnicy odpoczywają, żeby w kolejnej fazie rozgrywek być w jak najlepszej dyspozycji i unikają w ten sposób kontuzji. Więc wydaje mi się, że w tym zakresie, tutaj w sporcie, generalnie możemy przyjąć, że naczelną zasadą tego wszystkiego jest, że cel uświęca środki i najważniejsze jest to decydujące zwycięstwo założone. No i ciekawe też, czy tego typu historie dzieją się w świecie zwierząt, a żebyśmy nie zapomnieli, bo ja już u sumu mówiłem, a twoja odrobiona lekcja, mój drogi, no to teraz zaczniemy może od tej lekcji, żeby nam to nie umknęło, tak?
A jasne, tak faktycznie, zapomniałem. Ja z kolei miałem sprawdzić, czy są jakieś zwierzęta, ale a w szczególności owady, no bo na tym się skupiam głównie, które nie tylko mają taką strategię przetrwania, że dają jakąś radę bez problemu zimą nie hibernować i są aktywne, ale że zimą wręcz są aktywniejsze niż latem. Czy w Polsce takie są? No i wyobraź sobie, że są. Oczywiście jest ich mniej niż tych realizujących strategię letnią, że tak powiem, ale są i mają bardzo fajne nazwy. Na przykład pośnieżek zimowy, ponowiec, pędzik przedzimek, omiłek szary, omomiłek szary, zimień chłodolub. Super nazwy, co?
Tak, no kilka tych nazw jest tak obrazowych, że jak je wymieniałeś, to od razu sobie wyobrażam, ponieważ siedzimy w lesie. No wprawdzie, tak jak mówiliśmy, jest pogoda, no złota polska jesień, bardziej wiosenna niż przedzimowa, ale jak wymieniałeś, to zacząłem się od razu rozglądać, czy któregoś z tych przedzimków nie zobaczę.
Dobrze, i teraz pośnieżek zimowy to jest wojsiłka. Taki owad, dużo z tych owadów jest w ogóle reliktowych, czyli one wywodzą się jeszcze z epoki lodowcowej, która to była. Reliktowy organizm to taki, które kiedyś jako grupa było więcej gatunków, więcej rodzajów tutaj królowały, a z czasem zmiany środowiska wycofały się, ale nadal niektóre gatunki jeszcze istnieją. No i one, no nic dziwnego, skoro królowały w epoce lodowcowej, to są dostosowane do zimna dobrze. I te wojsiłki to są bardzo stare organizmy, one zapylały jeszcze benetyty 200 milionów lat temu, jeszcze zanim w ogóle pszczół. Nie było pszczół, a one już zapylały pewne takie rośliny, które są gdzieś na pograniczu nagonasiennych i okrytonasiennych, bo nagonasienne, tak jak tutaj sosna, pod którymi siedzimy, no to nie wymagają zapylenia przez owady, one przez wiatr się rozsiewają, tak? No i te wojsiłki są takie, mają taką fajną, zaraz ci pokażę na zdjęciu, a słuchaczom gdzieś tam wrzucimy w opisie link, mają taką fajną generalnie na głowie, taki fajny, można powiedzieć, tak nawiązując do ptaków, nie mają tak jak pszczoły języczki, tylko takie dzioby jakby do wysysania tego nektaru i jest to, no, bardziej pierwotna strategia, bardziej pierwotny sposób na spijanie tego nektaru. I, no i jest taki wojsiłek jak ten pośnieżek zimowy, który, on ma 3-4 mm, składa jaja właśnie gdzieś tam w mchach, na glebie, w glebie, generalnie właśnie sierpień, wrzesień. I jego larwy się po prostu wykluwają na jesieni i zim...
Szukam. Szukam tego.
Ale właśnie chcę ci powiedzieć, że teraz... Że... A nie, no już mógłbyś znaleźć. Słuchaj, bo on właśnie zimą jest bardziej aktywny. Można go często spotkać skaczącego, bo nie ma, bo on utracił skrzydła. W toku ewolucji jest nielotem, bo nie są mu potrzebne właśnie z tego powodu, że skacze po śniegu. I dlatego jest popularnie też nazywany pchłą śnieżną.
No to pięknie.
Zaraz pokażę ci, jak on wygląda.
Ale państwo tego znowu nie zobaczą.
Takoż on wygląda, tato. Pośnieżek zimowy, a przepraszam, nawet ci pokażę zdjęcie właśnie na śniegu. O. I ma ten taki dzióbek właśnie.
O, rzeczywiście, też taki trochę pchli jest. No, przepiękny jest, jakie długie ma odnóża. Dobrze mówię, odnóża?
Tak jest, owady reliktowe, które istnieją już na Ziemi kilkaset milionów lat. Co ty na taką perspektywę?
No,
niewyobrażalna dla człowieka.
Patrz, to co to jest przy sporcie, o którym też rozmawiamy, jak w zasadzie nowożytny sport, no to jest raptem historia nieco ponad 100 lat. No to gdzie to, jaka perspektywa, no powiedzmy od czasu, kiedy tak można przyjąć, no powstały nowożytne igrzyska olimpijskie, choć powiedzmy, no taki sport, jeździectwo i rozmaite gry też zespołowe oczywiście był wcześniej, no ale w czasach prehistorycznych też oczywiście coś w rodzaju sportu uprawiano. No,
oczywiście konkurencja pomiędzy organizmami i trzeba być na przykład w momencie, kiedy sprawniejszy organizm pod względem jakiegoś ruchu po prostu przeżywał.
No tak, no, to coś było.
Choćby ucieczka antylop przed drapieżnikami, no jak, no jest to rodzaj konkurencji, można powiedzieć, choć oczywiście zresztą, no przecież kiedyś człowiek, jakby ten sport, znaczy skąd się wziął sport, tak mi się wydaje, no bo kiedyś w czasach zbieracko-łowieckich to człowiek, no po prostu musiał to robić, żeby przeżyć i w tych czasach powiedzmy cywilizacji stwierdzono, że ten ruch jest tak dla człowieka naturalny, że wykorzystujmy to teraz, ale tylko do jakichś celów pokojowych, tak?
No, czy zabawowych, czy powiedzmy...
Zdrowia, rozwoju fizycznego.
Tak, tężyzny fizyczne, jak to się ładnie mówiło, czyli wszelkie rodzaje gimnastyki, które kiedyś były popularne, teraz już dużo, dużo mniej, tak. Czyli gimnastyka szwedzka.
No i ten pośnieżek zimowy, jego tak mi tutaj, takie informacje znalazłem w internecie, jego ulubioną temperaturą jest 0 stopni, a z kolei zimień chłodolub to jest muchówka. Ona jest troszeczkę podobna do komara i też ją często można spotkać na śniegu. Obydwa owady żywią się szczotkami organicznymi, w tym martwymi owadami, a ta wojsiłka żywi się też mchem. I teraz inne owady, takie zletnie, to one gdyby dłużej przebywały na śniegu, to w ogóle zamieniły, od razu by im zamarzły te odnóża. W kostkę logu by się zamieniły, a one właśnie mają takie dostosowania, że mogą sobie chodzić po śniegu. Ponowiec to jest bez skrzydła muchówka, pędzik przedzimek to jest motyl. Nawet motyl jest taki, który woli przebywać, być aktywny zimą niż latem. I omomiłek szary z kolei żywi się drobnymi bezkręgowcami, jest wyraźnie większy niż te poprzednie, bo osiąga aż 2 centymetry. Czyli raczej to są mniejsze owady, są nieliczne, ale jednak takie występują.
Idziemy szukać tych owadów?
Dobra, to na dzisiaj kończymy, a mamy temat na następny odcinek, do którego naprowadziło nas to żywienie, o którym mówiłem, wymienianie się pokarmem przez nietoperze, czyli porozmawiamy o żywieniu następnym razem, dobra?
Tak. A teraz sobie tak ładnie idziemy, żeby ktoś sobie mógł wyobrazić, jak te liście nam słychać, te liście pod nogami.
Trochę słychać.
O, i tutaj, ponieważ jesteśmy w lesie królewskim, to strzelają też gałązki, które sobie leżą i generalnie jest ślicznie, w związku z tym, jak posłuchacie tego podcastu, a pogoda będzie taka właśnie, jaką dzisiaj my trafiliśmy, to zachęcamy do spacerów, no i do poszukiwania tych zwierzątek, owadów o dźwięcznych nazwach, które podawałeś, bo chyba je łatwiej znaleźć niż sumite.
I już w tym momencie znalazłem. Otóż zobacz, to jest galas. Nie kojarzysz coś takiego? Tu jest, to jest w środku, jest przeobrażająca się mucha. Kokon muchy.
A?
I tak, i ona polega na tym, że ona jakby wydziela takie substancje, która zaraża ten liść, i bo ten generalnie, wiesz, kokon, to jest po prostu jakby taka zrakowiała tkanka roślinna, wiesz? W środku jest...
To zrobimy.
Galas. Nie wiem, czy kojarzysz taki kwas galucowy. Nazwa jest właśnie z tego. Dlatego wykorzystywano w średniowieczu coś takiego do garbowania.
Mhm. Pokaż teraz, żebyśmy mieli zdjęcie. O.
Okej. Okay. Dziękujemy słuchaczom za słuchanie. Następnym odcinku zaczynamy następny odcinek od odżywiania i na pewno popłyniemy dalej z tematami.
Życzymy miłego przygotowania do zimy.
Okej. Okay.